Gościem wywiadu Wnet jest Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To trzeci dzień operacji Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. To pytanie, które już zadałam dziś w poranku Wnet, ale chciałabym też usłyszeć odpowiedź od pana. Po co Amerykanom i Żydom ta wojna?
Ta odpowiedź jest dość oczywista. Reżim irański po protestach wewnętrznych, które wybuchły w grudniu i trwały w styczniu i zakończyły się krwawą falą represji, jest po prostu reżimem osłabionym. A ponieważ jest wrogim zarówno wobec Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych, no to nadarzyła się okazja, żeby może nie dobić, ale znacząco jeszcze osłabić zdolności Teheranu i ta okazja jest obecnie wykorzystywana. Więc w tym sensie sposobność osłabienia przeciwnika strategicznego wydaje mi się tutaj głównym motywem działania Donalda Trumpa i władz Izraela.
A co odsłania atak na Iran z perspektywy wojskowej? Co jest najważniejsze, żeby jakby obserwować w trakcie trwającego konfliktu?
No, ja bym zwrócił uwagę na pewną geometrię tego konfliktu, bo ona jest dość typowa. Znaczy, po pierwsze, atakujący unikają bezpośredniego zaangażowania, jeśli chodzi o siły lądowe, czyli no boots on the ground, jak to się często powtarza. Mamy do czynienia z operacją powietrzno-morską, tak jak powiedział Donald Trump. Zawsze w tego rodzaju operacji pierwszym celem jest przywództwo polityczne i wojskowe zaatakowanego państwa, no bo chodzi po prostu o wykonanie tak zwanych uderzeń dekapitacyjnych, czyli odcięcie głowy tym, którzy rządzą, więc tutaj też nie ma zaskoczenia. Zaskoczeniem jest skuteczność tej operacji, bo przecież Iran doskonale wiedział, że jeśli nastąpi uderzenie, to ono będzie tak skalibrowane, a to nie zmienia faktu, że ono okazało się skuteczne. Dwa wyjaśnienia mogą tutaj mieć zastosowanie. Po pierwsze, to zdaje się potwierdzać głębokość penetracji wywiadowczej i irańskiej elity, głównie przez takie służby jak wywiad izraelski, ale po drugie, nie mniej ważne, takie wątki interpretacyjne też się pojawiły, to może świadczyć o tym, że nowoczesne technologie śledzenia ruchu, wykrywania obiektów i tego, kto się tam znajduje, są w gruncie rzeczy już tak zaawansowane, że trudno poważnie, nawet przygotowując się do tego rodzaju działania, ukryć się przed tymi, którzy dysponują tego rodzaju zdolnościami. Więc w tym sensie to jest operacja dość typowa, no ale mamy dopiero trzeci dzień. W zeszłym roku uderzenie Stanów Zjednoczonych i Iranu i Izraela przeciwko Iranowi trwało 14 dni, więc nawet gdybyśmy przykładali tę miarę do obecnego konfliktu, to jest to dopiero wczesna faza i trudno na tej podstawie oceniać, czy cele polityczne, które stawia sobie i o których mówi Donald Trump, zostaną zrealizowane. Chociaż na razie wszystko idzie po myśli Amerykanów i Izraela.
A to co oznacza w kontekście właśnie tych wydarzeń, tych ostatnich trzech dni dla Rosji? To mówił bodajże Paweł Rakowski na antenie Radia Wnet, że tu pokazała się też słabość systemów rosyjskich, które według części analityków wypłynęła taka informacja, że Amerykanie wręcz lepiej znali systemy zabezpieczeń, które Rosjanie dostarczyli do Iranu, niż sami Irańczycy. Jak to wygląda z perspektywy rosyjskiej? Jak można to przeanalizować pod kątem właśnie Rosji?
Ja bym nie przeceniał tego, o czym się często w Polsce mówi, czyli skuteczność tych ataków, czy to wymierzonych w Wenezuelę, czy wymierzonych teraz w Iran, miałaby świadczyć o tym, że rosyjskie systemy obrony przestrzeni powietrznej są po prostu nieprzydatne albo bardzo łatwe do pokonania, bo tak wcale być nie musi. Tu wiele zależy od tego, kto się nimi posługuje, jak te zespoły ludzkie były przygotowywane, jak te systemy były koordynowane i kontrolowane. I wreszcie, jak działa coś, co jest znacznie ważniejsze w ogóle w całym systemie obrony, bo my koncentrujemy naszą uwagę na tak zwanych efektorach, czyli na tych platformach, które strzelają. Ale one strzelają z jakiegoś powodu, dlatego że istnieje cały system świadomości sytuacyjnej, czyli orientowania się, co się dzieje, odpowiednio szybkiego reagowania. I to, że Iran, a wcześniej Wenezuela nie mieli takich zdolności, abstrahuję już od tego wątku, który jest też istotny, a mianowicie penetracji wywiadowczej i jakichś poufnych negocjacji z przedstawicielami elity obydwu krajów, które też najprawdopodobniej miały miejsce, no to z tego nie należy wyciągać wniosku, że takie same systemy używane przez Rosjan będą podobnie nieskuteczne. Zresztą skala dostaw rosyjskich dla Iranu była ograniczona z oczywistych też względów. Jeśli chodzi o Rosję, tu mamy do czynienia przede wszystkim ze strategicznym wymiarem tego, co się dzieje wokół Iranu. Ja bym na to zwrócił uwagę. Dlaczego? Dlatego, że rosyjska klasa polityczna ma doskonałą świadomość faktu, iż przedłużająca się wojna na Ukrainie powoduje osłabienie Rosji, nawet w relacji z przyjaciółmi i z tymi sojusznikami, no takimi jak przede wszystkim Chiny. To o tym piszą i eksperci klubu wałdajskiego i mówią też, może nie wprost, ale jednak w sposób dość czytelny, politycy rosyjscy. Czyli Rosjanie uważają, że przedłużająca się wojna niestety zwiększa dysproporcje sił między Rosją a Chinami. W perspektywie nawet przyjaznych relacji to oznacza w gruncie rzeczy sprowadzanie stopniowe, bo tu nie mówimy o nagłym procesie, Rosji do pozycji junior partnera Chin, na co z pewnością Rosjanie nie mają ochoty. To nie jest tak, że oni godzą się na formułę, że będą słuchali rozkazów, mówiąc oczywiście w uproszczeniu, płynących z Pekinu. I strategicznie Rosjanie budowali alternatywę w postaci propozycji balansowania potęgi chińskiej, która dzisiaj już w Azji jest znacząca, przez rozwijanie układów północ-południe, czyli przede wszystkim porozumienia z Indiami, ale również z państwami ASEAN. I żeby w ogóle była mowa o jakichś liniach komunikacji północ-południe, również w wymianie gospodarczej, ale też i sojuszu politycznym, a być może w konsekwencji wojskowym, to elementem tej układanki musi być Iran. No, o tym decyduje geografia. Nie ma zdolności do skomunikowania Rosji z Indiami bez Iranu, no chyba że przez Afganistan, ale zwróćmy uwagę, że tam też trwa wojna graniczna między Pakistanem a Afganistanem, która wybuchła w ostatnim czasie. Więc w tym sensie wyjęcie, mówiąc kolokwialnie, Iranu z tej układanki pozbawia Rosję pewnego kluczowego z punktu widzenia ich myślenia o przyszłości własnego kraju rachunku strategicznego. A w związku z tym pojawia się pytanie, czy kontynuowanie wojny na Ukrainie nie osłabia w gruncie rzeczy szans Rosji na wyjście w sensie strategicznym, niedoraźnym, bo tu nie chodzi o wynik wojny z Ukrainą, zwycięsko z tej batalii, bo może się okazać, i takie głosy już są w rosyjskiej elicie władzy, że ta wojna na Ukrainie może się okazać pyrusowym zwycięstwem. To Rosja osiągnie swoje cele albo większość celów wobec Ukrainy, ale co z tego, jak straci na innych kierunkach. I w sensie strategicznym to, co dzieje się wokół Iranu, moim zdaniem ma kluczowe znaczenie, bo jeśli perspektywa zmiany polityki Teheranu, nawet niekoniecznie obalenia reżimu, ale na przykład takiej zmiany, jak sygnalizuje dzisiaj władza Wenezueli, będzie perspektywą realną, to Rosja zacznie się bardzo poważnie zastanawiać, czy kontynuowanie wojny na Ukrainie jest jej na rękę i wzmacnia jej pozycję. I ja uważam, że na tej podstawie zarówno Donald Trump, o tym mówił prezydent Zełenski, uważa, że w ciągu najbliższego miesiąca jest w stanie zakończyć wojnę na Ukrainie, jak i Kiryło Budanow, czyli szef ukraińskiej delegacji w Genewie, też mówił o tym, że ta perspektywa jakiegoś porozumienia z Rosją już jest bliższa. To jest element, moim zdaniem, głównie taki o charakterze strategicznym. Doraźnie Iran, który by okazał się państwem zmieniającym swoją politykę, no nie może być elementem tego sojuszu, tego czworokąta państw agresywnych i asertywnych, jaki jest zbudowany z udziałem Chin, Rosji, Korei Północnej i właśnie Iranu. No i to w gruncie rzeczy, o tym też piszą rosyjscy eksperci, skuteczność tej operacji amerykańsko-izraelskiej pokazuje, że te formaty, o których tyle mówią w Rosji, sam Putin o tym mówił, jako alternatywa wobec porządku globalnego zdominowanego przez Amerykanów, czyli na przykład format BRICS albo format SZOS, czyli Szanghajskiej Organizacji Rozwoju, one są w gruncie rzeczy bardzo słabą alternatywą, bo nie blokują właśnie tego rodzaju operacji o charakterze wojskowym, które Amerykanie sukcesywnie zaczynają przeprowadzać.
To jak teraz w obliczu tych informacji, które pojawiły się, powinna zachować się Polska? Oglądałam w weekend większość programów informacyjnych czy publicystycznych i wszyscy dyskutują o tym safe. Jaka jest rola safe? Czy powinniśmy zgodzić się na tą pożyczkę, czy nie? A de facto, jak my powinniśmy podejść do własnego bezpieczeństwa i czy ten program SAFE w jakimś stopniu chociaż zabezpieczy nasze bezpieczeństwo?
Żaden program, nawet najlepiej skonstruowany, a program SAFE nie jest programem najlepiej skonstruowanym, tylko jest programem źle skonstruowanym, żaden program zewnętrzny nie zagwarantuje naszego bezpieczeństwa. Nie żyjmy złudzeniami, nie okłamujmy samych siebie. Nasze bezpieczeństwo zagwarantuje nam roztropna polityka władzy w Polsce i rozsądna polityka polskich obywateli, a nie cedowanie odpowiedzialności na jakieś zewnętrzne czynniki. To po pierwsze. Program SAFE sam w sobie nie jest zagrożeniem dla naszej suwerenności. Zagrożeniem dla naszej suwerenności jest uzależnienie się od programu SAFE, a to są dwie różne rzeczy. Zwróćmy uwagę, jak na przykład Francuzi do tego podeszli. Francja też będzie uczestniczyła w tym programie. Otóż Francuzi sfinansują z tego programu około 10% swoich wydatków na modernizację sprzętową czy dozbrajanie. Czyli tu jest pytanie o proporcje. I pytanie, które w gruncie rzeczy trzeba adresować też do rządu polskiego. Dlaczego nie zaproponowali alternatywnych rozwiązań, ale nie kontra programowi SAFE, tylko jako uzupełnienie? No dam przykład. Poziom depozytów ludności, oszczędności w systemie bankowym wynosi 1,5 biliona złotych, czyli gdzieś około 500 miliardów dolarów. Czemu nie zaproponować instrumentów oszczędnościowych adresowanych do Polaków, tak żeby Polacy mogli sfinansować część naszego programu zbrojeniowego, również na tym zarabiając, no bo państwo mogłoby zaproponować większe odsetki niż na lokatach w systemie bankowym. To jest jedna z możliwości. Inną możliwością jest, o czym też się przecież mówiło, wypuszczenie czy to listów zastawnych, czyli niespekulacyjnych papierów wartościowych, czy obligacji przez te fundusze, które są przecież powołane na mocy ustawy o obronie ojczyzny. I wtedy uzyskalibyśmy pewien miks finansowania z wielu źródeł. Proszę zwrócić uwagę, że wiele państw na świecie, na przykład Japonia albo Włochy, mają znacznie większy poziom zadłużenia do PKB niż Polska, ale to zadłużenie jest uznawane za relatywnie bezpieczne, dlatego że ten dług państwa te zaciągnęły u własnych obywateli, dając też tym obywatelom zarobić na tym, że oni finansują wydatki własnego państwa. W ten sposób też się unika ryzyka kursowego, które w przypadku programu SAFE jest wcale niebagatelne, nawet jeśli w pierwszym roku nieujawnione. W związku z tym tu jest pierwszy problem. Trzeba budować cały miks narzędzi finansowania. Drugi problem dotyczy nieuzasadnionej tajności tego programu. Nie bardzo wiem, dlaczego we Francji doskonale wiadomo, co się i w jakich horyzontach czasowych sfinansuje z tego programu. To samo wiadomo w Rumunii. Te listy zostały ujawnione. Rumunia też leży na wschodniej flance NATO, a u nas to jest wszystko objęte tajemnicą. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że program SAFE ma być rozliczony do roku 2030, czyli mamy 4 lata, a w niektórych przypadkach trzeba budować fabryki, tak zwane greenfieldy, od zera. Budowa fabryki i uruchomienie produkcji, zwłaszcza zbrojeniowej, to nie jest sprawa na 2 tygodnie, to ani nawet na 2 miesiące. To jest długi proces i pojawia się pytanie, czy my w ogóle zdążymy zrealizować te plany. No ale jak mamy to oceniać w ramach demokratycznej debaty? To przecież dyskutujemy o naszych pieniądzach. Sejf to nie jest jakiś prezent, tylko to jest kredyt, a ten kredyt będziemy spłacać z naszych podatków, naszych i naszych dzieci. Więc jako obywatele chyba mamy prawo wiedzieć, czy te pieniądze zostaną prawidłowo spożytkowane. I trzeci element, jeszcze ważniejszy w tej całej dyskusji o sejf, on dotyczy tego, czy warunki wykorzystania tego programu, ale to nie jest kwestia warunkowości, tylko to jest kwestia udziału komponentów z państw niedopuszczonych do tego systemu, a w tak zwanej drugiej grupie programu SAFE to jest 35%, czyli wyklucza się te państwa, które nie są w programie, no na przykład Stany Zjednoczone, albo na przykład Wielka Brytania, albo Turcja, które nie są dopuszczone i których komponenty nie mogą w finalnym produkcie przekroczyć 35%. No tu trzeba postawić kilka pytań. Znaczy po pierwsze, czy w związku z tym my będziemy kupować to, co nam będzie rzeczywiście potrzebne, czy to, co będzie dostępne i mieściło się w tych kryteriach? Czy nie pozbawiamy się dostępu do najnowocześniejszych technologii, w tym na przykład stosowanych w siłach zbrojnych systemów oprogramowania i systemów świadomości sytuacyjnej? To jest moim zdaniem jedna z kluczowych zdolności, która decyduje o umiejętności jakby używania tych efektorów czy platform bojowych. Można mieć 1000 czołgów, ale jeśli to nie jest sprzęgnięte w system zarządzany w czasie rzeczywistym w ramach na przykład takiej platformy, jaką mają Ukraińcy, mówię o platformie Delta, to te czołgi, te kraby, te transportery mają znacznie mniejszą wartość i mogą podlegać szybkiemu zniszczeniu. Program SAFE blokuje nam możliwość pozyskania tego rodzaju najnowocześniejszych systemów zarządzania polem walki, bo taki koncern jak Palantir amerykański raczej nie wytransferuje swojego know-how i praw własności intelektualnej do Europy, a to jest warunek finansowania z programu SAFE w tak zwanej drugiej grupie. To oznacza, że w związku z tym my będziemy poza tym, czyli będziemy kupowali systemy na dzień dobry, jak to się mówi, już przestarzałe, a nie będziemy kupowali tego, co jest nowoczesne. I to nie byłby problem, gdybyśmy z sejfu finansowali, powiedzmy tak jak Francuzi, 10% naszych potrzeb. Czyli na przykład zbudowali fabrykę amunicji kaliber 155 mm, bo tego też potrzebujemy. Tylko problem jest oczywiście polega na tym, że my chcemy wyłącznie brać pieniądze z sejf, a to nie tak się buduje zdolności obronne państwa. W związku z tym ja bym proponował poważne podejście zarówno do tej dyskusji, jak i też poważne podejście naszego rządu, który mniej uwagi powinien koncentrować na propagandowych deklaracjach i dość, powiedziałbym, dziecinnych filmikach, w których o dziwo też uczestniczy pan premier. To nie licuje z jego powagą, jego urzędu, a poważnie podszedł do tego zagadnienia, jak zbudować pewien miks finansowania, tak żeby można było pozyskiwać wiele różnych niezbędnych nam systemów.
Jaka jest rola Polski albo w jakiej roli powinna być Polska, jeśli chodzi o sojusze strategiczne? Bo mówimy o tym, że być może jest to już koniec NATO, być może powstają nowe koalicje. Gdzie jest interes Polski? Z kim my powinniśmy rozmawiać, budować razem jakąkolwiek strukturę na rzecz bezpieczeństwa? I czy w Polsce jest w ogóle jakaś myśl, która towarzyszy władzom, jakimś ośrodkom analitycznym, czy to może jest Pałac Prezydencki, gdzie my powinniśmy się jednak pochylać i patrzeć w tamtą stronę, bo tam jest pomysł na to, jak zabezpieczyć Polskę przed nadchodzącym tornadem, albo już, które już istnieje na świecie.
Po pierwsze, ja bym był bardzo ostrożny w mówieniu o końcu NATO. Znaczy nie uważam, żeby NATO zmierzało do swojego kresu. NATO ewoluuje. To nie jest oczywiście niczym nowym. NATO już kilkakrotnie zmieniało swój kształt i pewne mechanizmy, które ten sojusz kształtowały. Więc mamy do czynienia z procesem ewolucji. To jest jakby pierwszy element, a nie rozpadu. Są dwie dość zasadnicze rzeczy, bo ewolucja nakazuje nam pewną skupienie naszej uwagi na możliwych kierunkach ewolucji i jakie czynniki będą grały zasadniczą rolę. Z wojskowego punktu widzenia, bo o tym mówimy, nie ma innej możliwości niż bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, bo dystans technologiczny, który się powiększa, tak nawiasem mówiąc, on nie maleje, tylko się powiększa, między państwami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi jest obliczany na około 10 lat. To znaczy Europa potrzebowałaby 10 lat co najmniej, ażeby zastąpić te zdolności, którymi dzisiaj dysponują Stany Zjednoczone. Czyli po 10 latach bardzo intensywnych prac my moglibyśmy się znaleźć w momencie, którym dzisiaj nam, że tak powiem, zdolności udostępniają Amerykanie. Co jest oczywiście rachunkiem też wprowadzającym w błąd, bo on zakłada, że Amerykanie stoją w miejscu, a oni nie stoją w miejscu. Ten dystans, jak powiedziałem, narasta. W związku z tym mówienie o jakiejś alternatywie europejskiej, a to słyszymy z ust wielu naszych polityków, jest po prostu albo nieodpowiedzialnością, albo świadectwem ignorancji w zakresie wojskowym. Natomiast oczywiście trzeba też dostrzegać kierunki ewolucji tego systemu amerykańskiego, bo jak powiedziałem, NATO się zmienia. I to bardzo dobrze to widzimy na przykładzie obecnej właśnie sytuacji wokół Iranu. O tym zresztą też wielokrotnie mówią amerykańscy eksperci. Stany Zjednoczone poszukują wiarygodnych, czyli silnych wojskowo, partnerów w różnych regionach świata, którzy to partnerzy mogliby pełnić rolę takiego modelowego sojusznika, jak mówił o tym Elbridge Colby niedawno na spotkaniu ministrów obrony w Brukseli. Colby to jest osoba numer 3 w Pentagonie. I teraz jest pytanie, kto ma być na wschodniej flance NATO takim modelowym sojusznikiem? Tutaj też mamy do czynienia z pierwszymi decyzjami w ogóle, jeśli chodzi o NATO, no bo zobaczmy, jak są rozdystrybuowane dowództwa operacyjne, dowództwo morskie oddane Włochom, północ i obszar arktyczny, czyli Norfolk, to jest głównie dowództwo, które operacyjnie odpowiada za marynarkę wojenną i lotnictwo Brytyjczycy, a Brunsum, czyli to dowództwo operacyjne, które odpowiada za środkowoeuropejski teatr działań wojennych, gdzie decydują siły lądowe, rotacyjne dowództwo niemieckie na zmianę z polskim. No i to jest czytelna bardzo informacja, jak Amerykanie sobie wyobrażają przyszły kształt NATO na kierunku środkowoeuropejskim, który jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa. Tu główną rolę będą odgrywali albo Niemcy, albo Polacy. I są w związku z tym trzy ograniczone możliwości. Pierwsze, porozumienie tych dwóch państw i wspólne działanie i mieszczenie się w systemie sojuszniczym amerykańskim. No drugie to dominacja Niemiec, a trzecie to zastąpienie tych zdolności niemieckich przez Polskę. No ale to wymaga świadomej polityki i decyzji, w którą stronę idziemy, a nie hołdowanie jakimś europejskim mrzonkom. To te mrzonki europejskie, ja to określam tym mianem, mają nas skłonić do nie podejmowania żadnych działań, a proszę zwrócić uwagę, jak wygląda postawa na przykład kanclerza Merca wobec Stanów Zjednoczonych i przyszłego kształtu sojuszu amerykańskiego. I to jest to pole możliwości, w którym należy się mieścić, no ale to wymaga podejmowania również trudnych decyzji przez państwo polskie, zarówno co do zakupów, jak i samodzielności, jak i zdolności finansowania, jak i zdolności absorpcji technologii wojskowych, na przykład z Ukrainy. Tu mamy bardzo dużo do zrobienia, bo tam się bardzo wiele zmienia. No i podejmowania decyzji w sprawach trudnych, no, na przykład powszechnego przeszkolenia wojskowego, bo nie ma zdolności do obrony w jakiejś hipotetycznej wojnie lądowej, a taka ona będzie na równinie środkowoeuropejskiej, bez zdolności stworzenia, wystawienia dużej, dobrze wyszkolonej armii z pełną świadomością sytuacyjną. Czyli tak mniej więcej, mówiąc oczywiście w pewnym skrócie, powinna być kształtowana polska polityka. Więcej realizmu, a mniej właśnie pustych deklaracji politycznych obliczonych na jakieś doraźne wyłącznie korzyści sondażowe.
A czy istnieje jakaś grupa polityków, która jest zainteresowana poważną budową właśnie tego, o czym pan mówi? Czy to wszystko opiera się zarówno od strony opozycji, jak i koalicji rządzącej na po prostu propagandzie, którą nam serwują kolejne stracone miesiące?
Wydaje mi się, że jest taka grupa, chociaż rzeczywiście ten element propagandowy, o którym pani wspomniała, czy narracyjny, niestety jest nadal dość silny, a być może nawet dominujący. Taka grupa jest i po stronie opozycji i wydaje mi się w Pałacu Prezydenckim, jak i w Ministerstwie Obrony, czy szerzej w rządzie. Problem polega w moim odczuciu na czymś innym, mianowicie na niezdolności naszej klasy politycznej do wyłączenia kwestii bezpieczeństwa i kwestii polityki zagranicznej z tego obszaru doraźnych sporów. Wielu państwom się to udało. Niektóre mają nawet porozumienia w tej sprawie, no, Litwa czy Dania. Tam wszystkie siły polityczne, zarówno rządzący, jak i opozycja, podpisują takie porozumienie, którego potem przestrzegają. Celem tego porozumienia jest konsensus w zakresie polityki wojskowej i polityki zagranicznej. Inicjatywa tutaj dzisiaj jest po stronie rządu, tak jak była po stronie rządu wtedy, kiedy rządziła nami inna koalicja, no bo to rząd odpowiada za te obszary, zarówno polityki zagranicznej, jak i polityki wojskowej. Jeśli mogę sobie pozwolić na ocenę, ja uważam, że my w samym rządzie obecnym mamy tutaj dwie linie. Jest linia pragmatyczna i szukania jakiegoś porozumienia również z opozycją, związana z obecnym kierownictwem resortu obrony narodowej, i linia konfrontacyjna, która w gruncie rzeczy koncentruje się wyłącznie na narracji, czyli na tym wymiarze doraźnej walki politycznej. Tu niestety tę linię utożsamiam z tym, co mówi pan minister spraw zagranicznych, który jest daleki od budowania jakiegoś konsensusu również z opozycją, na przykład uparcie trzymając się tej polityki personalnej w obsadzeniu naszych ambasad, a wcześniej przeprowadzając zupełnie nieuprawnioną i nieuzasadnioną czystkę polityczną. Wyrzucenie kilkudziesięciu ambasadorów właściwie nie wiadomo z jakich powodów, no jest niczym innym jak właśnie czystką polityczną. Jeśli ktoś tak zaczyna urzędowanie, to potem trudno mu budować konsensus również z uwzględnieniem opinii opozycji. Rząd musi zrezygnować z traktowania kwestii obronności i polityki zagranicznej jako obszaru doraźnej walki politycznej. To jest warunek w ogóle porozumienia. Jeśli tego nie będzie, no to będziemy niestety tutaj osłabieni, bo nie będziemy działać razem. Nasza polityka będzie zarówno, tak abym powiedział, chaotyczna, przypominała sinusoidę, jak i decyzje będą spóźnione, bo to są trudne decyzje. Tu nie ma co mówić, że to są proste kwestie. No a tam, gdzie nie ma konsensusu politycznego, tam decyzje podejmuje się trudniej, bo zawsze istnieje ryzyko, że przeciwnik wykorzysta te decyzje w doraźnej walce politycznej. To jest moim zdaniem warunek skuteczności, osiągnięcie porozumienia w podstawowych kwestiach polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.
No to byśmy w końcu doczekali tego porozumienia, bo sytuacja, jak widać, jest bardzo gorąca. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Marek Budzisz, Strategy and Future, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.